Cześć, witajcie w Idź Pod Prąd TV, ja się nazywam Kornelia Chojecka, dzisiaj mam wyjątkowego gościa, jest ze mną na łączach Ania Greenwood, witaj.
Cześć wszystkim.
Miałyśmy ostatnio okazję spotkać się w Warszawie na Psychoforum, gdzie było omawiane to, jakie jest najmłodsze pokolenie, generacja Z. I ty z pasją, pamiętam to do dziś, mówiłaś o projekcie Kim Jestem, o czym za chwilę, ale na początku, zamiast cię przedstawiać, chciałam ciebie zapytać, kim jesteś?
O, ja cię.
Trudne pytanie.
Kim jestem? Tak w skrócie, więc jestem misjonarką organizacji... Halo?
Tak, tak, słyszymy się.
O, jestem, okej, okay, tak. Super, nie wiedziałam. Okej, okay. Więc ja jestem misjonarką organizacji międzynarodowej Steiger, która dociera do młodego pokolenia w kreatywny sposób, robiąc różne wydarzenia kulturalne, ale nie tylko, żeby tylko po prostu powiedzieć im, młodym pokoleniu, jak bardzo ich kocha Bóg, jak bardzo ich kocha Jezus, co dla nich zrobił, i żeby też być z nimi tam, gdzie są. Bardzo lubimy być w miejscach, gdzie młodzi ludzie przebywają. Chcemy poznać kulturę, być adekwatnym, czyli używać języka, który jest zrozumiały dla nich. I to robię już od 20 lat. Razem z moim mężem działamy. Tutaj ja akurat jestem... skupiona na Polsce, prowadzę właśnie Steiger w Polsce, założyliśmy zespół we Wrocławiu, potem w Krakowie, w Lublinie i teraz działamy też w Bielsku Białej i w Katowicach, a tak ogólnie to też mamy z mężem, działamy na całą Europę, właśnie działając z młodymi ludźmi, angażując ich w różne działania, dając przestrzeń i tworząc różne formy artystyczne dla nich.
Jesteś bardzo zajętą osobą z tego, co mówisz, misjonarka, żona, matka, aktywna chrześcijanka. Ja rzeczywiście miałam okazję rozmawiać z twoim mężem, ponieważ bardzo zainspirowała mnie jego książka Globalna kultura młodzieżowa, duchowy głód największej niezdobytej kultury dzisiejszych czasów. W ogóle mega książka, polecam. I tam właśnie mnie zainspirowała wasza działalność, to, że wy tak bardzo na sercu macie młode pokolenie i chcecie wychodzić do tego młodego pokolenia. Nie chcecie biernie czekać na nich w kościołach, ale chcecie wychodzić tam, gdzie ci młodzi ludzie są. Powiedz, Aniu, co cię motywuje przede wszystkim do tego, że już od ponad 20 lat cały czas masz pasję, masz siły, żeby wychodzić do młodych ludzi, którzy, no wiadomo, różnie reagują na rozmowy o Bogu.
No wiesz, pewnego czasu w swoim życiu byłam taką młodą osobą, która przebywała w takich miejscach. Zawsze szukałam prawdy, szukałam sensu życia i kiedy spotkałam Jezusa, stwierdziłam w swoim sercu, jak Bóg mnie powołuje do tego, żeby właśnie być wśród tego młodego pokolenia i mówić im o tym, jak bardzo On ich kocha, więc dla mnie to jest chyba największa motywacja do tego, ponieważ kocham te miejsca, to są miejsca, gdzie gdzieś mnie Bóg też powoływał, nawet przed Jego spotkaniem ja rozumiem te miejsca, dlatego też tam chcę być i myślę, że to jest bardzo ważne, że budujemy takie pomosty między tymi ludźmi a Kościołem, ponieważ tak jak powiedziałaś, normalnie ci ludzie nie przyjdą tak z ulicy po prostu do kościoła. Były takie czasy, gdzie rzeczywiście młodzi ludzie szukali, przychodzili do kościoła, ale teraz bardzo patrzą się sceptycznie, patrzą się negatywnie nawet na instytucje kościoła, więc my chcemy iść i pokazywać im prawdą, prawdziwy obraz kościoła, prawdziwy obraz też chrześcijaństwa i kim jest tak naprawdę Jezus. Także robimy to w różny sposób i chcemy tam być.
To właśnie chciałam cię, Aniu, o to zapytać, bo dałaś ten kontekst teraz. Szczególnie młodzi ludzie są często zniechęceni do kościoła jako do instytucji, a chrześcijaństwo jednak łączą z kościołem katolickim. Widzą to jako taką może niepraktyczną religię, w ogóle jako religię, a nie relację z Jezusem. I jaki jest wasz pomysł, wasze sposoby, żeby pokazywać im prawdziwego Jezusa, rewolucjonistę, który walczył z obłudą, prawdziwy Kościół jako wspólnotę. Jak wam się udaje też przełamać te pewne stereotypy, które no jednak są w polskiej kulturze?
No, przede wszystkim jak zobaczymy na samą postać Jezusa, jak patrzymy na Biblię, czy teraz mamy możliwość oglądania The Chosen, który bardzo polecam. Jezus przebywał tam, gdzie ludzie byli, to znaczy w tych środowiskach, gdzie oni pracowali, przebywali, gdzie właśnie spotykały się rodziny na ulicach, w miejscach, gdzie po prostu szukali prawdy. I w świątyniach oczywiście też przebywał, ale swoich uczniów właśnie wyrwał z ulicy, wyrwał z miejsc, gdzie przebywali. I dla nas jest bardzo ważne, żeby stwarzać takie formy, jak na przykład my mamy performance I Am, czy mamy koncerty różnych w ogóle form. Mój mąż właśnie ma zespół The Unrest, czy mamy No Longer Music, mamy różnych artystów, którzy w różnoraki sposób działają, ale też wychodzimy, żeby z nimi porozmawiać. Tak właśnie powstał nasz projekt Kim Jestem, ponieważ wychodziliśmy, ja uwielbiam zadawać pytanie ludziom, jakbyś mógł spotkać Boga tutaj i teraz, twarzą w twarz, jakie byś mu zadał pytanie? I z tego właśnie powstało taki buklet 10 pytań i odpowiedzi, różne świadectwa ludzi, którzy się nawracali właśnie z takich tematów jak skąd jest tyle zła na tym świecie, czy skąd jest tyle bólu, dlaczego czuję ten ból, po co w ogóle jestem, jaki jest sens życia, o co chodzi z tym krzyżem, o co chodzi z tym LGBT+, o którym wszyscy mówią, co to w ogóle znaczy, więc czy w ogóle Bóg istnieje, czy ty w ogóle istniejesz, takie by zadali pytanie w ogóle Bogu, więc z tego wychodzimy i szukamy takich form, żeby zacząć dialog, bo ludzie potrzebują poznać nas jako ludzi wierzących, ale też poznać Jezusa właśnie w dialogu. Tak właśnie poznają. To nie jest zaproszenie ich do religii, do jakichś form, tylko to jest zaproszenie do osobistej relacji z Jezusem. Dlatego robimy wszystko, co jest możliwe, żeby z nimi budować tą relację, żeby ich poznawać, zadawać im właśnie pytania, ale też słuchać ich. Właśnie w tym pokoleniu Z jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się ich słuchać, żebyśmy nauczyli się ich rozumieć, ponieważ to jest pokolenie, które rzeczywiście ma kompleksowy... dużo rzeczy, które wpływa na ich rozwój, ale też co powoduje, że czują się zachwiani, niepewni w tym świecie, mają dużo stresu przede wszystkim z informacjami, które bombardują ich z wielu miejsc. To nie są tylko, co mówimy o internecie, że jest w mediach społecznościowych, w wiadomościach, ale nawet od ludzi wokół nas, ludzi, którzy nas otaczają, sami rodzice w domu też się stresują, no nie są to łatwe czasy, u sąsiadów jest wojna, więc na pewno to wszystko wpływa na to, że poszukują odpowiedzi, prawdy i poszukują przede wszystkim zdrowych relacji, poszukują ludzi, z którymi mogą rozmawiać. Tak.
To rzeczywiście, to był niesamowity twój wykład właśnie na Psychoforum Ewangelicznej Polski w Warszawie. Ty mówiłaś, że zajmujesz się etnologią, że podeszłaś do badania właśnie tego pokolenia Z, czyli urodzonych mniej więcej od 95 roku do 2010, żeby odkryć te cechy, wyjątkowe cechy tego, tak jak mówiłaś, pokolenia cyfrowych tubylców. I ja rzeczywiście z twojego wykładu, z innych też dyskusji wyniosłam to, że ci młodzi ludzie przede wszystkim nie mają głębokich relacji, bardzo by chcieli tych relacji, a z drugiej strony też są tacy zagubieni, właśnie poszukują tej tożsamości. I czy mogłabyś nam też nakreślić, gdzie jest to najczęstsze niezrozumienie właśnie pomiędzy pokoleniem Z a ich rodzicami czy starszymi kolegami, bo no sami widzimy, że jest ta przepaść, ale gdzie jest właśnie te momenty największego niezrozumienia czy barier?
No tak jak powiedziałaś, to są rzeczywiście te pokolenie Z jest nazywane cyfrowymi tubylcami, to jest tak nazwane. Ja nie jestem gdzieś tam w praktyce etnologiem, skończyłam etnologię na Uniwersytecie Wrocławskim i to, co mnie fascynowało, to są właśnie te badania terenowe, żeby poznać właśnie ludzi, którzy gdzieś żyją właśnie teraz, to można by powiedzieć takie badania socjologiczne, ale ja jestem też filmowcem, więc robię dokument w ogóle o pokoleniu Z. I dla mnie chyba bardzo ważne jest to, że kiedy spojrzymy na to pokolenie, to musimy zobaczyć, że zupełnie inaczej oni rozwijają się, zdobywają wiedzę. Czyli nawet ja jako mama takiego, powiedzmy, końcowego pokolenia Z, ponieważ mój syn właśnie jest urodzony w 2010 roku, nawet jak to nie jest tak, że oni siedzą w książkach i zdobywają wiedzę po prostu w taki sposób, jak my to robiliśmy, czyli w bibliotekach właśnie patrzymy książki, tylko mają dostęp z każdej strony do wiadomości z całego świata. To nie jest tak, że po prostu gdzieś muszą sobie szukać, jeździć za granicę, czy właśnie być na jakichś specjalistycznych, nie wiem, w bibliotekach, gdzie jest ta wiedza, tylko oni mają dostęp tu i teraz, co powoduje, że po prostu mamy taką, też my musimy się nauczyć tego języka i musimy się nauczyć, ja jako milenialistka urodzona gdzieś w tym pokoleniu wcześniejszym, a musiałam po prostu zrozumieć sposoby w ogóle działania, myślenia, nawet budowania relacji, kiedy ja spotykałam się ze znajomymi gdzieś na podwórku przed blokiem, a mieliśmy zupełnie inne zainteresowania, hobby, to jest inaczej, ponieważ oni rzeczywiście mają społeczność, na przykład grając w gry. To jest w ogóle mój syn, mając 13 lat, potrafi na Discordzie gdzieś zbudować grupę, z którą się umawia i mogą razem grać w Minecrafta czy Fortnite'a i robić wydarzenia po prostu wspólne. On to organizuje, gdzieś tam jest liderem głównym, ma ludzi, którzy gdzieś tam pilnują zasad. To jest zupełnie inny świat, to jest zupełnie inny sposób porozumiewania się, nawet właśnie języka, który stosują. Dlatego mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żebyśmy, ja to nazywam właśnie niedzielnymi obiadkami, żebyśmy usiedli, tak jak ja spotykałam się z moją babcią, z moją rodziną w niedzielę przy rosołku, mogliśmy po prostu opowiadać, co się dzieje w naszym życiu, znali moich znajomych, przyjaciół. Zadawali mi konkretne pytania co do mojego życia, do edukacji, do tego, czym się zajmowałam. Także taką przestrzeń musimy stworzyć, na co najczęściej rodzice też nie mają na to czasu. Nie mają czasu, żeby usiąść, zapytać, poznać, ponieważ jest to inny świat. Jest to zupełnie coś innego niż jak my dorastaliśmy.
Czyli tak właśnie mówisz o takich przestrzeniach, takich zwykłych relacji, tak jak mówisz, dla pokolenia milenialsów to była norma, czy te niedzielne obiadki, nie tylko niedzielne, ale już dla pokolenia Z to jest jakiś rarytas. I rzeczywiście to może być też odpowiedź na te potrzeby. Ja jeszcze chciałam dotknąć tego, o czym powiedziałaś, że to pokolenie ma tak szeroki dostęp do informacji, w zasadzie są zalewani tymi informacjami, które mogą zdobyć tu i teraz, nie muszą iść do biblioteki czy sięgać po encyklopedię, ale też pamiętam to, co powiedziałaś o swoim świadectwie, że ty jako młoda osoba szukałaś prawdy. I jakie są twoje doświadczenia z relacji z młodymi ludźmi? Gdzie oni dzisiaj szukają prawdy? Czy w ogóle taka kategoria jak prawda jeszcze występuje, czy raczej nie bardzo?
Ja robiłam właśnie wywiady ostatnio w liceum artystycznym tutaj we Wrocławiu i taką niesamowitą rzecz, którą mi powiedziała jedna dziewczyna, to jest to, że nikt nie wykłada im tej prawdy. Nikt nie mówi, czym jest prawda, tylko robią to, że prawda, ty możesz wybrać, co jest dla ciebie dobre. Możesz wybrać, możesz iść drogą taką czy owaką, po prostu wybieraj. I oni się czują, jakby stali właśnie na rozdrożu takich ścieżek i nie wiedzą, w którą stronę iść. I nikt im nie pokazuje. Nikt nie staje się nawet takim autorytetem w ich życiu, żeby powiedział, hej, to jest bardzo dobre dla ciebie. I pokazywać im nawet na przykładzie swojego życia. Nie ma tak zwanych mentorów, ludzi, którzy potrafią złapać taką młodą osobę i powiedzieć, wiesz, to co robisz, jest okej, ale może jak zrobisz inaczej, może będzie lepsze. Takich duchowych przywódców, którzy po prostu by mogli pokazać im, czym jest prawda. Dla mnie osobiście oczywiście prawdą jest to, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, On zmartwychwstał i dzięki Niemu mogę mieć życie wieczne. Dzięki Niemu mam właśnie tą prawdę, a po co ja tutaj jestem, jaki jest cel. Ja jestem tutaj stworzona, ponieważ jestem Jego córką, On mnie zaadoptował do swojego królestwa i chce mnie używać tutaj po to, żebym mogła innym też mówić o Nim, jak bardzo ich kocha, jak bardzo poświęcił samego siebie za to, żeby inni mogli właśnie poznać prawdę o Nim. I po co w ogóle ten świat, po co było to stworzone? Po to, żebyśmy mieli właśnie relację osobistą z Nim, z Bogiem, z naszym Stwórcą. I dlatego jeżeli nie potrafimy nawet mieć zdrowych relacji międzyludzkich, nie mamy takich wzorców, to jest ciężko nawet zrozumieć, że można mieć relację osobistą z Bogiem. A my właśnie takie rzeczy chcemy, o tym chcemy im mówić, chcemy im to pokazywać. No właśnie, spotykać ich w różnych miejscach, gdzie są, ale zapraszać ich też do tego stołu, który wierzymy, że Bóg otwiera, czy w naszych domach, czy w jakichś wspólnotach. Mamy też jako Steiger otwieramy community house, czyli takie domy społecznościowe, gdzie mieszkają ludzie, studenci, czy ludzie nawet po studiach, mogą razem dzielić się swoim życiem, mogą poznawać właśnie poznawać prawdę, ale też poznawać przede wszystkim, jaki jest sens tego życia i zapraszać do tego wszystkiego innych, żeby też poczuli, że nie są samotni, bo ta epidemia samotności jest teraz makabryczna. Ludzie się naprawdę czują samotnie, nie mają z kim porozmawiać o takich podstawowych rzeczach. To jest po prostu smutne.
No to też widać niestety w statystykach pandemia, czy można powiedzieć plaga depresji. Rzeczywiście też zdarzają się często samobójstwa, ale chciałam cię zapytać o te trudniejsze momenty, jeśli chodzi o twoje doświadczenia z pokoleniem Z. Gdzie napotykasz największą barierę, jeśli mówisz właśnie im o Jezusie, o prawdzie absolutnej, niepowtarzalnej? Gdzie najczęściej następuje ten opór z ich strony?
No, myślę, że najtrudniej jest ludziom, którzy mieli bardzo złe doświadczenia z ludźmi, którzy nazywali się wierzącymi albo poszli do kościoła i doświadczyli czegoś, braku akceptacji, braku miłości, tak zwanego hejtu w ich kierunku, coś, co spowodowało, na przykład, byłam nawet na festiwalu Polen Rock i rozmawiałam z młodą dziewczyną i ona powiedziała, że po prostu widziała bardzo dużo takiej herezji, hipokryzji, po prostu bardzo dużo rzeczy, z którymi ona sobie przez lata nie mogła dać rady, nie? Że przez właśnie te doświadczenia też w ludziach tak zwanych wierzących też nie widzieli wzorca i to spowodowało, że gdzieś tam odwrócili się i poczuli, że tutaj nie ma miejsca dla mnie, tutaj nie ma miejsca dla kogoś takiego, jakim ja jestem, nie akceptują mnie takim. Więc myślę, że to jest takie pole do popisu dla nas, dla osób wierzących, żebyśmy otworzyli się i spojrzeli na nich oczyma Jezusa. To wymaga bardzo dużo od nas, ponieważ naprawdę musimy się modlić i prosić, żebyśmy mieli złamane serce Jezusa na tych ludzi, żebyśmy potrafili na nich patrzeć i patrzyli przez pryzmat doświadczeń, pryzmat tego wszystkiego i słuchali. I tam, gdzie jest smutek, płakali z nimi. Tam, gdzie jest radość, tam się radowali. I po prostu byli dla nich. To chyba jest najważniejsze.
Pamiętam też, jak na psychoforum mówiłaś, zdaje się, o rozmowie z licealistami we Wrocławiu i to mi się rzeczywiście wryło w pamięć, jak powiedziałaś, jak to jest kruche pokolenie i takie pokolenie, które też nie za bardzo chce krytyki, nie radzi sobie z tą krytyką, czy można powiedzieć ocenianiem i w tym kontekście chciałam cię jeszcze dopytać, bo wiadomo, kiedy wychodzimy do ludzi, mówimy im o dobrą nowinę, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, no to też najpierw musi być to uświadomienie grzeszności, tego, że się zasługuje na to wieczne oddzielenie od Boga przez nasz grzech. I jak wam się udaje właśnie docierać do tego pokolenia, bardzo często poranionego, jednak z tą złą nowiną, że są grzeszni. Czy tutaj jest zrozumienie właśnie tej grzeszności?
Wiesz co, patrząc na tych ludzi, rzeczywiście ja nie lubię na przykład ich nazywać gdzieś tam, bo bardzo często jest to określenie płatki śniegu, to jest takie kruche właśnie, takie wrażliwe. To jest akurat określenie, którego ja nie lubię stosować, ponieważ rzeczywiście to są wrażliwi ludzie i to jest piękne też. Ja bardzo lubię wrażliwych ludzi, kreatywnych. Więc jedną z rzeczy, które... Jak wspomniałam już wcześniej, ale myślę, że jest bardzo ważne, żeby oni nie czuli się otępiani gdzieś tam informacją, którą mają w sposób, że to jest bardzo ciężkie, ponieważ zawsze gdzieś tam mówimy o pokucie, o rozgrzeszeniu i wtedy właśnie jest przebaczenie. Ale z tym pokoleniem troszeczkę musimy podejść inaczej. Musimy popatrzeć na nich, że oni się cały czas krytykują wspólnie. Oni się boją czasami nawet wokół, gdzieś tam obok usiąść, żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie być ocenianym, żeby ktoś właśnie źle o mnie nie pomyślał, że zrobię coś gorzej. Ten image jest bardzo, bardzo ważny w ich po prostu w ich myśleniu, w ich działaniu, w ich podejmowaniu w ogóle decyzji w życiu. I chyba my jako chrześcijanie powinniśmy unikać pierwszego spotkania od tego, żebyśmy ich gdzieś uwrażliwiali na to, że są grzesznikami, bo myślę, że to nie jest do końca... Ja muszę być tak chyba bardzo uważna, co mówię, ponieważ ja wiem, że powinniśmy mówić o prawdzie, o tym, że mogą iść, oczywiście, że jest prawda o niebie, jest prawda o piekle, ale pamiętając nawet o tym, jak ja się czułam, kiedy szłam do kościoła i kiedy czułam... takie naprawdę taki ciężar grzechu, którego nie rozumiałam do końca, że to się nazywa grzech. Ja wiedziałam, że robię złe rzeczy. Człowiek, każdy człowiek ma moralność i w jakiś sposób czuje, że coś, co się dzieje, to też ma wpływ na nas wewnętrzny. Czujemy, że coś jest nie tak. I kiedy wchodziłam do kościoła, bardzo często właśnie czułam takie... taki ciężar, takie poczucie, że taki wstyd tego sądu ostatecznego, tego sądu od Boga, który gdzieś tam siedzi na chmurze, gdzieś w niebie, patrzy się na mnie i mówi, ale ty jesteś grzeszna, ale ty robisz źle. Myślę, że to chyba nie jest ten czas, żeby tak postępować w stosunku do młodego pokolenia. Ja myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy pokazywali im prawdę o Bogu, prawdę o Jezusie i w tym czasie też oczywiście wytłumaczyli to, co się wydarzyło na krzyżu, że On umarł za nasze grzechy, że grzech nas oddzielił od relacji z Bogiem i możemy mieć tą wieczność w obecności, świętej obecności z Bogiem, ale myślę, że to nie chodzi o ocenianie, nie chodzi właśnie o gdzieś tam wyznaczanie i mówienie do nich, hej, robisz źle, tylko bardziej niech Bóg zacznie działać w twoim życiu i pokaże ci to. Wiesz, jak ja się nawracałam, to jest bardzo ważne, jak ja się nawracałam, jak ja w ogóle po raz pierwszy w ogóle ktoś się o mnie modlił, to było bardzo wyraźne i miałam wizję. Ja się nie nawróciłam dlatego, że ktoś mi uświadomił, że jestem grzesznikiem, tylko ja wiedziałam, że Jezus przejmuje kierownicę w moim życiu. Jak ja się modliłam, to widziałam, jak Jezus siedzi obok mnie. Ja wiedziałam, że jadę prosto do przepaści. Ja miałam wtedy depresję, myśli samobójcze. Ja wiedziałam, że ja jadę i ja zginę. Ale ten mężczyzna, który siedział koło mnie w mojej wizji, kiedy dziewczyny się modliły o mnie, powiedział, ja mogę za ciebie prowadzić. Ja mogę dla ciebie być. Ty nie musisz umierać. Więc wzięłam ręce z kierownicy i to było to, że oddałam całą kontrolę swojego życia dla kogoś, kogo tak naprawdę do końca nie znałam. Ale na drugi dzień, kiedy ja to doświadczyłam, ja wzięłam Biblię i zaczęłam czytać Ewangelię Jana i ja w końcu zrozumiałam, jak Bóg mnie kocha, jak mnie umiłował, że oddał swojego syna z własnego jednorodzonego, oddał za mnie, za wszystkie moje grzechy. Właśnie jak doszłam do ukrzyżowania, do zmartwychwstania, to ja wtedy to w końcu zrozumiałam i ja wtedy potrafiłam sama w pokoju pokutować. I nie potrzebowałam nikogo, żeby mi o tym powiedzieć, żeby gdzieś tam palcem pokazał na moje błędy. Bo to właśnie, to chodzi o to osobiste doświadczenie, osobiste zrozumienie tej mojej grzesznej natury i oddanie tego dla Boga, żeby On to zmieniał.
Dzięki, Aniu. Aż trudno powstrzymać łzy, kiedy mówisz i z taką pasją mówisz o tym, jak ty poznałaś osobiście Jezusa. Myślę, że też tym zarażasz młodych. Może sobie nawet z tego nie zdajesz sprawy. Ale rzeczywiście ja ostatnio usłyszałam od byłej już katoliczki, kiedy rozmawiałyśmy o grzeszności, to ona powiedziała, wiesz, jak ty mówisz o grzeszności, to ja od razu mam na myśli to takie katolickie wbijanie w poczucie winy. I to też mi uświadomiło, że jednak jak idziemy do w większości w Polsce to są katolicy, to im się kojarzy Bóg z takim wbijaniem w poczucie winy, jako taki właśnie srogi Bóg, ale nie ma tego zrozumienia miłości, wielkiej miłości Boga do nas i też Jego sprawiedliwości, że to się razem po prostu łączy. No, dużo, dużo pracy przed nami w Polsce i chciałam cię, Aniu, też zapytać jeszcze, co ty i twój mąż z waszych doświadczeń moglibyście poradzić, no szczególnie kościołom, wspólnotom protestanckim w Polsce, jak właśnie złapać kontakt z tym młodym pokoleniem, powoli odchodzącym jednak od instytucji Kościoła katolickiego, jak do nich dotrzeć? Czy może masz jakieś też konkretne porady?
No, ja myślę, że w słowie wspólnota jest moc. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby ludzie, no właśnie z tym projektem, kim jestem, co do czego dążymy, to jest stworzenie takich lokalnych wspólnot, lokalnych takich grup, a my to nazywamy studium biblijne dla niereligijnych, dla ludzi, którzy poszukują prawdy, poszukują właśnie gdzieś zrozumienia życia, zrozumienia też w ogóle, co się dzieje, dlaczego tak jest napisana Biblia, a nie inaczej, co tam w ogóle, co tam jest zawarte i poszukiwanie właśnie tych odpowiedzi na te apologetyczne pytania, które zadają bardzo często dla nas. I myślę, że przez to, że będziemy otwarci, właśnie otworzymy miejsce, gdzie możemy się spotkać, być sobą, być prawdziwymi, nie udawać, a być dla nich, kiedy potrzebują, być takim wsparciem w każdym momencie, to myślę, że wtedy będzie ta siła, będzie ta moc, bo taki był pierwszy Kościół. Nieważne, że to jest Kościół katolicki, protestancki, pierwszy Kościół, który powstał, oni byli na ulicach z ludźmi, którzy umierali. Oni byli na ulicach z ludźmi, z małymi dziećmi, które rodziny pozostawały, gdzieś tam powyrzucały na świetnisko. Ludzie, którzy wyrzucali nawet chorych, ponieważ jak były choroby, rodzina się bała, że będą się zarażać, to tych chorych wyrzucali na ulicę, a właśnie chrześcijanie szli i opiekowali się nimi. I byli takimi pierwszymi działaczami społecznymi, ale przez to też modlili się, ludzie się nawracali. Właśnie ludzie się czuli bezpiecznie w takiej wspólnocie. I myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle wojen, tyle kryzysów, tyle konfliktów, tyle zadawanych pytań nawet dla młodego pokolenia, co będzie z nami, jakaż przyszłość, kiedy jest sztuczna inteligencja, która może spowodować, że nie będziemy mieli pracy w przyszłości. Ale właśnie jeżeli spotkamy się i powiemy o tych problemach dla ludzi, którzy są otwarci usłyszeć, ale też być tym wsparciem w takich momentach, to właśnie to jest ta moc. To jest właśnie prawdziwy Kościół. To jest ten Kościół, który właśnie był na początku, który był skupiony przede wszystkim. Ja tutaj jestem, nieważne, że mnie wrzucą do jaskini w ogóle z lwami. Nieważne, że po prostu będą kazali mi się wyrzec Jezusa i wtedy może przetrwam. Nie, ja wiem, że ja wierzę w Jezusa, który za mnie umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, który żyje w moim sercu i zmienił moje serce. I to jest najważniejsze. I dlatego jestem tutaj dla innych. I to jest Kościół, bo jesteśmy jednością, jesteśmy rodziną. Także to jest chyba, to będzie moc, która zmieni po prostu to pokolenie i każdego z nas, że będziemy się zachowywać jak jedna rodzina tutaj na świecie.
Myślę rzeczywiście to, co mówisz o tej autentyczności, że ludzie potrzebują, oni już mają dość właśnie tej fasady czy tej obłudy religijnej, oni też chcą zobaczyć to chrześcijaństwo w praktyce. Co to znaczy? No Jezus cię zbawił, ale jak teraz wygląda twoje życie? Więc myślę, że tu też jest no, duże pole do popisu. Wspomniałaś o projekcie Kim jest? Jestem, on nam towarzyszy przez dzisiejszą rozmowę. Ja mam właśnie ten buklet, który rozdawaliście na Psychoforum. No, wspaniała rzecz i bardzo poruszająca, bo odwołujecie się właśnie do tych pytań, które wspomniałaś wcześniej. To jest tak według mnie taka próba przekształcenia tego, co mówi Jezus, co mówi Biblia właśnie na język młodego pokolenia. Czy możesz na koniec powiedzieć, jak można wesprzeć ten projekt, Kim jestem i też jak można dołączyć do was?
Jasne. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem, mamy już grupy lokalne, mamy na przykład w Lublinie, w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu, zaczynamy za tydzień w Poznaniu. Także te działania już są w tych miastach. Jeżeli byście chcieli otworzyć taką grupę w swoim mieście, jeżeli jesteście gdzieś indziej, to oczywiście napiszcie do nas kimjestem.art. Tam możecie zostawić swój kontakt. Jeżeli jesteście psychologami, terapeutami, ludźmi, duszpasterzami, którzy by chcieli wspierać tak samo, a młode pokolenie, macie to na sercu, to też możecie do nas napisać. Robimy tak zwane ścieżki na stronie, a żeby właśnie przy każdym pytaniu były osoby, które będą wolontariacko po prostu odpowiadały, były w kontakcie z ludźmi online, ale też na żywo. Także to są oczywiście te rzeczy praktyczne, które możecie zrobić, ale też możecie wspierać nas finansowo. Mamy zrzutkę, ponieważ tak jak powiedziałam, jestem filmowcem, robię dokument o tym, kim jest generacja Z. Chciałabym pokazać właśnie, patrząc na realia też Polski, co się dzieje, kim jest właśnie to młode pokolenie, też robiąc wywiady z samym pokoleniem Z i specjalistami też. Chcielibyśmy zrobić taki profesjonalny dokument, który będzie to ukazywał, więc możecie nas wspierać, właśnie te świadectwa, które tam robimy. To też jest filmowy projekt, który też potrzebuje oczywiście funduszy na to, żeby to po prostu działało i żeby ten projekt był w jak najlepszej jakości, żebyśmy mogli pokazywać ludziom to, co Jezus już uczynił w życiu innych młodych ludzi. Także w samym buklecie też chciałabym powiedzieć, że do każdego pytania, to jest tak zrobione bardzo, taka nowa forma do tego, że do pytań daliśmy odpowiedzi Jezusa. Także jak jest pytanie na przykład, po co jestem, to Jezus daje konkretne odpowiedzi, ponieważ to wzięliśmy ze Słowa Bożego. Także to też jest ciekawe dla nas, dla ludzi wierzących, co Jezus myśli na temat tych, bo dał odpowiedzi. Na te pytania są odpowiedzi w Biblii. Także zapraszam was, zobaczcie na stronie kimjestem.art, ale jesteśmy też na Instagramie, na TikToku. Śledźcie nas, wysyłajcie, zapraszajcie ludzi do tego projektu, bo wiemy, że to jest wartościowe narzędzie, które Bóg nam dał.
Dzięki, Aniu. Rzeczywiście myślę, że po twojej zachęcie wiele osób się zainteresuje tym projektem. Na koniec pokażemy krótki klip całej inicjatywy. Wspomniałaś o filmie. Mnie to osobiście bardzo zainteresowało, więc czekam też na dalsze szczegóły. Też w telewizji Idź Pod Prąd mamy sekcję filmową, także miejmy nadzieję też może kiedyś uda się spotkać, czy na jakichś warsztatach filmowych, czy może na festiwalu filmowym. Jesteśmy otwarci. Dziękuję ci za rozmowę, dziękuję ci za twoją pasję, którą zarażasz. No i ja będę się za ciebie modlić, za twoją służbę i mam nadzieję do zobaczenia niedługo na żywo. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Hej, hej! Witam w społeczności Kim Jestem. Poznasz tu historię ludzi podobnych do ciebie, być może odnajdziesz w nich cząstkę siebie. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was nie ma z kim porozmawiać o życiu, marzeniach, głębokich rozterkach czy problemach z tożsamością. Pewnie zauważyliście wśród swoich znajomych, przyjaciół czy nawet we własnym życiu, jak liczba prób samobójczych diametralnie wzrosła. Niska samoocena, stres, załamania emocjonalne, depresja, samotność tylko się pogłębiają. gdzie szukać wsparcia, gdzie znaleźć odpowiedzi na pytania sensu życia, po co jestem, skąd we mnie ten ból, czym jest prawda. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj tych historii, które mogą Ci dać nową perspektywę i doświadczenie czegoś, czego wcześniej nie doświadczyłeś. Wierzę, że znajdziesz tu nadzieję, sens i prawdę. Rozgość się i witaj w Kim jestem.